Tydzień temu, drodzy bracia, drogie siostry, byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia. Tydzień temu mogliśmy oglądać, jak Boże dzieci w sposób świadomy, tak jak uczy tego Boże Słowo, oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a dokładniej mówiąc, ślubują Jemu wierność, ślubują Jemu miłość i bycie z Nim na dobre i na złe. I kiedy zastanawiałem się, czy mam dzisiaj poruszyć już inny temat, ponieważ korciło mnie, aby już zajrzeć do trochę innego fragmentu Bożego Słowa, to mimo wszystko chciałbym jeszcze dzisiaj, abyśmy pozostali trochę w tym klimacie, ale już niekoniecznie mówiąc na temat wodnego chrztu, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się postaci, która bardzo mocno związana jest z tematem wodnego chrztu. Mianowicie chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli krótko na osobę Jana Chrzciciela. O Janie Chrzcicielu często i gęsto wiemy tyle, co o nim mówi nazwa, a więc, że chrzcił ludzi. I kiedy mówimy na temat wodnego chrztu, to nie ma chyba innej osoby, która tak mocno by była związana z tą tematyką, bo przypomnę, że Jan Chrzciciel pojawił się na świecie, a kiedy urósł, Bóg w sposób niesamowity go wykorzystał, ponieważ to on był tym, który szedł przed Jezusem Chrystusem, chrzcił ludzi, a też i samego Jezusa Chrystusa również ochrzcił. I można by było powiedzieć, że właściwie tyle, jeżeli chodzi o rolę Jana Chrzciciela. Gdzieś tam wiemy, że no, coś się tam z nim stało, w fatalny sposób zginął, głowę mu obcięli. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj osobie Jana Chrzciciela, dlatego że chcę powiedzieć wam, że być może nieraz nie zdajemy sobie sprawy i być może zawężamy postać Jana Chrzciciela tylko i wyłącznie do aktu wodnego chrztu, to chcę wam powiedzieć, że Jan był dużo, dużo bardziej znaczącą osobą, jak nam się wydaje. Jan Chrzciciel przede wszystkim był tym, który oprócz tego, że chrzcił, a to już był tylko efekt tego, co czynił, to mówił innym ludziom, zwiastował im dobrą nowinę, zwiastował im życie wieczne. I to jest, myślę, że najważniejszy cel, który przyświecał Janowi, to był właściwie zadaniem jego, do którego został powołany, aby zwiastować, aby głosić ludziom dobrą nowinę. A efektem tego głoszenia było nic innego jak chrzest wodny. I kiedy patrzę na postać Jana Chrzciciela, to chciałbym dzisiaj, abyśmy spojrzeli i abyśmy wyciągnęli pewne rzeczy, które są tak istotne, myślę, że w życiu każdego z nas, dlatego że każdy z nas został powołany do tego, aby iść i zwiastować innym ludziom Ewangelię. Chciałbym, abyśmy zwrócili nasze oczy dzisiaj na postać Jana Chrzciciela i abyśmy przynajmniej kilka cech, które były bardzo charakterystyczne dla niego, abyśmy mogli zastanowić się, czy one są w naszym życiu, a być może skorygować swoje życie i powiedzieć, no okej, w tej dziedzinie chyba muszę dokonać zmian. Wiecie, tak a propos zmian, my ciągle, jest takie powiedzenie, że dopóki żyjemy, to my ciągle się uczymy. I nie ma nic złego w tym, kiedy my dokonujemy zmian w swoim życiu. Wręcz przeciwnie, zmiany są bardzo wskazane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w zeszłym tygodniu miałem kilka różnych ciężkich rozmów, powiem, bardzo ciężkich rozmów. I to, co mnie tak mocno uderzyło, to, co Duch Święty mi pokazał, to to, że wiele ludzi jest nastawionych na pewien punkt, Być może przez wiele lat się gdzieś tam nakręcali w daną stronę i dzisiaj w ogóle nie przyjmują do wiadomości, że być może trzeba zmienić swoje nastawienie, że być może trzeba zmienić swój dotychczasowy pogląd, że być może trzeba zmienić swój sposób bycia, życia. I nie mówię tutaj o złych rzeczach, co by była jasna sprawa, bo kiedy my robimy coś złego, to my wiemy, że trzeba zmienić. Ale mówię tutaj nieraz o rzeczach, które w oczach innych ludzi wydają się dobre. Ale czy w oczach Bożych one ciągle są dobre? Czy to jest ciągle to samo powołanie, które było kiedyś? Drodzy bracia, drogie siostry, przejdę do tego, ale tak mocno chciałem to podkreślić, bo myślę, że to jest podstawa w ogóle, kiedy słuchamy kazania jakiegokolwiek, kogokolwiek, jeżeli słuchamy, nawet jeżeli czytamy Boże Słowo, to jest podstawa. Jeżeli my nie jesteśmy gotowi na zmiany, to właściwie to, co my słuchamy, to, co my czytamy, jest po prostu martwe. To jest tylko zwykłą literą. Kiedy siadasz do Bożego Słowa, kiedy słuchasz Bożego Słowa, to chcę ci powiedzieć, że musisz być nastawiony na zmianę. Bo jeżeli nie jesteś nastawiony na zmiany, to właściwie to możesz przeczytać, możesz powiedzieć, no dobrze, dobrze mówią, dobrze piszą, ale nic w twoim życiu nie ulegnie zmianie. Chciałbym zacząć od fragmentu Bożego Słowa, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i w 11 wersecie. Tam wypowiedział Jezus Chrystus słowa o Janie Chrzcicielu i chciałbym, abyśmy tak mocno zdali sobie sprawę z tego, jak ważną postacią był Jan Chrzciciel. Że nie była to postać taka błaha, że to nie była postać, do której nie należy wracać, ale była to niesamowicie istotna postać, nawet w oczach Jezusa Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, my dzisiaj fascynujemy się wieloma różnymi wspaniałymi mówcami. My dzisiaj bardzo często gotowi jesteśmy uznawać pewne autorytety. Wydaje nam się, że niektórzy ludzie tak jakby byli wręcz tak blisko Boga, są super ewangelistami, są super kaznodziejami. Ale chcę wam powiedzieć, że żaden ze współczesnych kaznodziejów, żaden ze współczesnych ewangelistów, żaden ze współczesnych autorytetów nie dorównuje Janowi Chrzcicielowi. Powiedzcie mi, na jakiej podstawie to mówię. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 11 werset mówi tak, sam Jezus Chrystus. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Nikt. Jezus Chrystus powiedział, że nikt, kto zrodzony jest z krwi i z kości, nie jest większy od Jana Chrzciciela. A więc co takiego specyficznego było w Janie Chrzcicielu? Przypomnę nam też, że kontakt Jezusa Chrystusa z Janem Chrzcicielem tutaj na ziemi był bardzo ograniczony. On nie był zbyt wielki. Oni nie mieli zbyt wiele możliwości, aby ze sobą przebywać, aby ze sobą, nie wiem, rozmawiać. To był bardzo ograniczony kontakt. Ale chcę wam powiedzieć, że w oczach Jezusa Chrystusa osoba Jana Chrzciciela była niesamowitą osobą. I wiem, że możemy dzisiaj przejść za chwilę przez fragment Bożego Słowa, przez cechy, o których chciałbym powiedzieć i również możemy powiedzieć, niesamowita postać. Ale nie bardzo mi zależy na tym, abyśmy powiedzieli w taki sposób, dlatego że to nie gra roli, bo Jezus Chrystus już to powiedział. A więc czy ty zgodzisz się z tym, czy ty się nie zgodzisz z tym, nie ma to w ogóle znaczenia. Ale chciałbym, abyśmy popatrzyli przez pryzmat Jana Chrzciciela na swoje osobiste życie i abyśmy zastanowili się, czy te cechy, które posiadał Jan Chrzciciel, również są wyraźne w naszym życiu. Aby to móc zrealizować, powtórzę to, co powiedziałem na początku. Musisz być gotowy na zmiany. Ja muszę być gotowy na zmiany. Po pierwsze, moi drodzy, Jan znał swoje powołanie i za tym powołaniem podążał. Jan doskonale znał swoje powołanie. Jan doskonale wiedział, do czego Bóg jego powołał. Chciałbym, abyśmy... Wybrałem po jednym fragmencie. Możecie znaleźć w Bożym Słowie więcej fragmentów, ale wybrałem po jednym, abyśmy nie musieli nie wiadomo jak mocno skakać. Ewangelia Jana. Chcielibyśmy sobie otworzyć. Pierwszy rozdział tejże Ewangelii Jana. O Janie Chrzcicielu się dobrze czyta, bo właściwie w każdej Ewangelii na początku o nim możecie poczytać, więc nawet nie trzeba zbytnio szukać. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 19 wersetu. Chcielibyśmy przeczytać do 23. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc, Eliaszem jesteś? A on rzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz, prorok. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest fragment Bożego Słowa, który powiem jest bardzo ważny. Chciałbym mocno podkreślić to. Pierwszą cechą Jana Chrzciciela, która rzuca się na dzień dobry w oczy, która jest tak charakterystyczna, to to, że Jan doskonale znał swoje powołanie. Kiedy patrzę dzisiaj na współczesnych chrześcijan, to mam wrażenie, że wielu z nich chciałoby w jakikolwiek służyć Bogu, ale nie są świadomi swojego powołania. Nie wiedzą, do czego Bóg ich powołał. Próbują miotać się nieraz jak ta ryba, która jest wyciągnięta z wody i pozostawiona bez tej wody i szamocze się w różne strony. Jan doskonale wiedział, co jest jego powołaniem. Myślę, że dzisiaj, kiedy chcemy mówić ludziom o Jezusie Chrystusie, chcemy widzieć Jego namaszczenie w swoim życiu, musimy znać swoje powołanie. Drodzy bracia, drogie siostry, czy my znamy swoje powołanie? Do czego Bóg powołał ciebie i mnie w Bożym Królestwie? Wiecie, to jest bardzo ważne pytanie. Pytają się Jego, czy ty jesteś Chrystusem? On mówi nie. Czy ty jesteś Eliaszem? Nie. Czy ty jesteś prorokiem? Nie. Zobaczcie, jak świadomy Jan był swojego powołania, że on nawet nie musiał się zastanawiać, co ma odpowiedzieć. On bardzo szybko odpowiadał im. Dlaczego? Dlatego, że on doskonale wiedział, do czego Bóg go powołał. Dzisiaj, kiedy pytamy się ludzi, kim jesteś, to mają nieraz problem z odpowiedzią. Chciałbym zachęcić nas, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy stanęli sobie nieraz w domu przed lustrem i zadali pytanie. Danielu, kim jesteś? Do czego Bóg cię powołał? Co chcesz czynić w Bożym Królestwie? Dlatego, że mam nieraz wrażenie, że mnóstwo chrześcijan nie wie, do czego są powołani. Próbują różnych rzeczy w swoim życiu. Próbują tego, próbują tamtego, próbują tam, próbują tu. A życie płynie, a lata płyną. I powiem wam, że przykro jest nieraz spotykać na swojej drodze ludzi, którzy są już w wieku seniorskim przynajmniej. I kiedy patrzę na nich, to nawet boję się zadawać pytanie, czy wiesz, do czego Bóg cię powołał? Bo patrzę, przez całe życie nigdy właściwie nie byli, że tak powiem, wpisani w jakąkolwiek służbę dla Jezusa Chrystusa. Tak, Bóg powołał nas do dwóch rzeczy. Bóg powołał nas do tego, abyśmy szli i abyśmy wydawali owoc. Do tego każdy jeden chrześcijanin jest powołany. Ale chcę wam powiedzieć, że iść to znaczy się coś robić. I tutaj kłania się pytanie, czy wiesz, do czego Bóg ciebie powołał? Czy powołał cię tylko do tego, żebyś co niedzielę wziął torebkę, ładnie się ubrał i znalazł się na społeczności? Powiem wam, taki obraz mam z Holandii, jak byliśmy kiedyś tam i w niedzielę mieliśmy możliwość przyglądać się, jak oni zmieniają się w niedzielę. Jak oni swoje garnitury, jak swoje nowoczesne ubrania panie zmieniają na bardzo ładne sukienki, panowie na bardzo eleganckie, narodowe stroje. Zostawiają swoje samochody, siadają na swoje słynne rowery, na te kobzy i jadą do kościoła. Bardzo często mam taki obraz dzisiaj współczesnych chrześcijan. Chcę wam powiedzieć, że bycie na nabożeństwie to nie jest żadne powołanie. Chodzimy na nabożeństwo dlatego, że potrzebujemy społeczności z braćmi i siostrami. Chodzimy na społeczności do kościoła dlatego, że chcemy budować się. Chodzimy do kościoła dlatego, że chcemy nieść innych na rękach modlitwy i być sami niesieni na rękach modlitwy wtedy, kiedy dzieje się coś złego w naszym życiu. Dlatego chodzisz do kościoła. Nie chodzisz do kościoła dlatego, że to jest twoim powołaniem. Powołanie, a chodzenie do kościoła to są dwie różne rzeczy. Do czego Bóg powołał ciebie, drogi bracie, droga siostro? Czy możesz tak szybko, jak Jan Chrzciciel, odpowiadać? Jesteś prorokiem? Nie. Jesteś Eliaszem? Nie. Jesteś Chrystusem? Nie. No to kim jesteś? I Boże Słowo mówi, powołał mnie Pan. Powołał mnie Pan do tego, abym był głosem na pustyni. Wiecie, kiedy przyjrzycie się Janowi Chrzcicielowi, to zobaczycie, że on miał bardzo duże możliwości powiedzieć ludziom, że jest jedną z tych postaci, którą chcieli w nim widzieć. Bo Boże Słowo mówi, że tłumy chodziły za Janem Chrzcicielem. A więc on miał za sobą tłumy, za nim szła wielka moc z góry. I wystarczyło tylko powiedzieć, to ja jestem prawie już jak ten Eliasz. Ale Jan Chrzciciel do końca wiedział, jakie jest jego powołanie. I dlatego, że do końca wytrwał w tym powołaniu, to nikt inny, jak sam mistrz Jezus Chrystus, powiedział o nim to, co przeczytaliśmy, że nie ma drugiego większego od niego. A gdyby Jan tak na moment zboczył, na prawo albo na lewo, przecież mógł powiedzieć, no, Chrystus jest wielki, ale zobaczcie, co ja teraz czynię. Patrzę dzisiaj na wielu ewangelistów, patrzę dzisiaj na wielu kaznodziejów, patrzę dzisiaj na wielu pastorów i mam wrażenie, że nie do końca by potrafili tak szybko odpowiedzieć jak Jan, do czego są powołani. Nasuwa się później pytanie, dlaczego za tym nie idzie błogosławieństwo. Dlatego, że minęli się ze swoim powołaniem. Po pierwsze, Jan znał swoje powołanie, a po drugie, Jan szedł za tym powołaniem. On szedł za tym powołaniem. Wiecie, to też jest różnica, bo dzisiaj są ludzie, którzy nagle czują powołanie. Przychodzą i mówią, pastorze, czuję takie powołanie w sobie, że chcę teraz sprzątać kościół. Ja mówię, aleluja! Mija tydzień, nie widzę. Mija dwa, nie widzę. Mija trzy, nie widzę. Przychodzą ludzie i mówią, pastorze, czuję sobie takie powołanie. Ja chcę teraz śpiewać. Mówię, aleluja! Jedna niedziela, druga niedziela, trzecia niedziela, w środę to już nawet nie wspomnę. Nie ma! Wiecie, poczuć powołanie, a iść za tym powołaniem, to są też dwie różne rzeczy. Aby iść za powołaniem, musisz mieć pasję w swoim życiu. Powołanie bez pasji jest martwe. Powołanie bez pasji będzie trwało bardzo krótko, a nawet jeżeli dłużej będzie trwało, to będzie męka i udręka dla ciebie. Dlatego, że nie będzie tam pasji. Malarz, jak maluje obraz, to musi mieć pasję. Jak traci pasję, przestaje malować. Rzeźbiarz, jak rzeźbi, musi mieć pasję. Jak nie ma pasji, przestaje rzeźbić. Bo on dobrze wie, że nic z tego dobrego nie będzie. Nawet jeżeli ludzie powiedzą, o, fajną rzecz zrobiłeś. On nie będzie zadowolony, bo on wiedzi, bo on doskonale wie, że w jego głowie, w jego sercu był całkiem inny zamysł, inne powołanie. Tak ważne jest, abyśmy czuli powołanie, ale tak ważne jest, abyśmy szli za tym powołaniem. Noe? Wczoraj był film na temat Noego, współczesny film. Fragmenty siadłem i aż zaciekawiłem się i zacząłem oglądać. I tak przypomniało mi się adekwatnie też i do tego słowa, które dzisiaj mówię. Bóg powołał Noego do czegoś. Pamiętacie? Do tego, aby wyratował ludzkość. Czy Noe poszedł za tym powołaniem? Poszedł. Noe nie czekał, aż Bóg zbuduje arkę. Ale czytamy, że sam zaczął budować tą arkę. Powołanie charakteryzuje się tym, że zostajesz powołany i kiedy idziesz za tym powołaniem, to zaczynasz działać. Bo iść za powołaniem to nic innego jak działać. Pytaj Boga, jakie jest Twoje powołanie? Kiedy ostatni raz pytaliśmy się Boga, Boże, jakie jest moje powołanie? Co chciałbyś, abym robił? Wiecie, dobrą rzeczą zaczynać od małych. Od tych, gdzie możemy wykazać się takimi zwykłymi, ludzkimi, elementarnymi rzeczami. Bo my często chcemy duże rzeczy robić. Chcemy być od razu prorokami, uzdrowicielami. Chcemy być od razu, nie wiem, biskupami, pastorami, wielkimi ludźmi, ewangelistami. Nie przysłuchuję się rozmowom ludziom wierzącym. Jaka mądrość płynie. Jak to, co komu trzeba powiedzieć? Jak to, co komu trzeba pokazać? Jak ten ktoś musi zmienić swoje życie? Jak ten ktoś musi zmienić swoje wiary i religię? Zacznijmy od małych rzeczy. Zacznijmy od małych rzeczy. Chcemy o dużych rzeczach mówić, a nie potrafimy nieraz w tych małych rzeczach być konsekwentni. Pamiętaj, że nim komukolwiek chcesz coś powiedzieć, to pierw w swoim życiu musisz być tego świadectwem. Mówienie komuś, że ma być taki czy taki, jeżeli ten ktoś nie widzi w nas tego, to jest marne mówienie. To jest marne mówienie. Możesz mówić dużo ludziom na temat miłości. Możesz im mówić, jaki Bóg ich kocha i jaki Bóg jest miłosierny. Ale chcę ci powiedzieć, że jak gnębisz swoją żonę i swojego męża w domu, to nie ma najmniejszej wartości, to co im mówisz. Mógłbym tu przytoczyć wiele różnych rzeczy, ale nie chcę tego robić, bo nie chciałbym, aby ktoś myślał, że do kogoś mówię specjalnie. Ale chcę jedną rzecz podkreślić. Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, pytaj Boga, kiedy ostatni raz pytałeś, co chcesz, co Bóg chce, abyś ty czynił w Jego Kościele? I patrz na te małe rzeczy, do których Bóg gotowy jest ciebie powołać. Abyś tam mógł się sprawdzić. Abyś tam mógł zobaczyć swoje słabości. Abyś tam mógł zobaczyć, że w takich zwykłych, drobnych rzeczach być może jeszcze ci tak wiele brakuje. I pierw trzeba te drobne rzeczy ponaprawiać, poustawiać, poprosić Boga, aby przyszedł, abyś pomógł, a później, żeby cię powołał do czegoś szczytniejszego i większego. Kiedy ostatni raz pytałeś Boga o swoje powołanie? Czy zdajesz sobie sprawę ze swoich uzdolnień? Wiecie, my często mówimy o wielkich powołaniach, ale chcę wam powiedzieć, co Boże Słowo mówi. Wybrałem was i przeznaczyłem, zanim się urodziliście. Kiedy Bóg powoływał mnie i ciebie na to, żebyś był wierzącym człowiekiem, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, zaznaczyć dzisiaj to, że każdemu z nas dał mnóstwo różnych fantastycznych talentów. I On nie dał ich po to, żebyś tylko miał. On nie dał ich po to tylko, żebyś być może się pochwalił przed kimś, ale On dał ci je już po to, abyś mógł je używać w Kościele dla pracy fizycznej, duchowej, moralnej, w każdej jednej dziedzinie. Bóg dał ci te talenty. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie masz talenty? Jakie masz uzdolnienia, które Bóg chce wykorzystać dzisiaj w twoim i moim życiu? To jest bardzo ważne pytanie. Czy słuchasz, co inni ludzie mówią do ciebie, którzy bardzo często potwierdzają twoje powołanie? Niedawno rozmawiałem z młodym małżeństwem. I mówię im, że to i tamto, i jeszcze tamto, i w tym byliby dobrzy, i w tamtym byliby dobrzy. Widzę potencjał. A oni na koniec mówią: pastorze, ale my byśmy tak chcieli jeszcze mieć takie potwierdzenie. Mówię, to módlcie się. Niech piorun czaśnie w wasz samochód albo w was po drodze, oczywiście nie zabijając. I niech potwierdzi wam to, co ja mówię. Drodzy bracia, drogie siostry, Bóg przemawiał przez ludzi, począwszy od Starego Testamentu do Nowego Testamentu. To nie jest tak, że za każdym razem będzie jak w przypadku Naamana. Myślałem, że wyjdzie przede mną, ręce włoży, huk na niebie będzie, ja zostanę uzdrowiony. To nie funkcjonuje tak. Bóg posługuje się ludźmi, którzy są mu posłuszni, posyła ich. Cała plejada proroków była. A więc czy słuchasz, co Bóg mówi do ciebie przez innych? Czy słuchasz, kiedy Bóg nieraz przychodzi przez kogoś i przemawia: słuchaj, byłbyś w tym i w tym użyteczny? Faktem, że trzeba znać teraz swoje powołanie, drogi bracie, droga siostro, tak? Bo jeżeli pastor ci mówi, że trzeba przyjść być może i wymalować tylko schody, a ty uważasz, że ty masz być pastorem, no to niestety tu się nigdy te rzeczy ze sobą nie skleją. A więc ważna jest ta świadomość, drodzy bracia, drogie siostry. Wybaczcie mi, że troszkę mówię na temat remontu, ale to jest jak najbardziej rzecz bliska mojemu sercu w tej chwili. A więc czy jesteśmy gotowi znać swoje powołanie? Jan Chrzciciel je znał. Druga cecha. Jan głosił. Co Jan głosił? Czy wy wiecie, co Jan głosił? To jest bardzo ważne. Co Jan głosił? Oprócz oczywiście ogólnego stwierdzenia, że głosił zbawienie i dobrą nowinę. To chcę wam powiedzieć, że druga cecha, która była bardzo charakterystyczna dla Jana Chrzciciela. Jan głosił, że opamiętanie jest pierwszym krokiem w relacji z Bogiem. Wiecie, jakie były pierwsze słowa Jana? Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Od 1 do 2 wersetu. W owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc. I zobaczcie, co Jan Chrzciciel powiedział. Pierwsze słowa, które wypowiedział. A Bóg tak was kocha. Nic nie musicie robić, bo On was kocha. A możecie dalej grzeszyć, bo On tak bardzo was kocha. Chcę wam powiedzieć, że takich rzeczy nie przeczytacie. Nie przeczytacie pewnych sloganów, które dzisiaj są. Nim Jan mówił o miłości, to pierw powiedział bardzo ważną rzecz. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. A wiecie, co to jest Królestwo Boże? To jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest osoba Jezusa Chrystusa. To, co jest istotne i to, co jest ważne w życiu Jana. Jan nie obiecywał gruszek na wierzbie, nie owijał niczego w bawełnę. Jan po prostu mówił prawdę. Jan mówił prawdę. Wiecie, to, co dzisiaj często, myślę, że w nas tkwi, to, że my nie do końca chcemy powiedzieć wszystko jawnie, nie do końca chcemy użyć prawdy. Wybieramy pewne rzeczy i to jest wielki błąd. Bo ludzie chwytają się pewnych rzeczy, a później nie odnoszą sukcesów. Nie widzą błogosławieństwa. Jan Chrzciciel zaczynał zawsze mówić o upamiętaniu. I owszem, nie chodzi o to, aby pierwszego lepszego napotkanego od razu przestraszyć i mu powiedzieć, że on musi się upamiętać. Ale chodzi o to, że kiedy jemu mówimy o miłości Jezusa Chrystusa, to musimy wpiąć w tą rozmowę przede wszystkim to, że upamiętanie, inaczej mówiąc łagodniej, nowonarodzenie jest podstawą zbawienia każdego jednego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że mamy później kościoły pełne chrześcijan. Nienawróconych. Nie na nowonarodzonych. Można się przyzwyczaić być chrześcijaninem. Można zacząć realizować pewne rzeczy, które wszyscy realizują. Można się nauczyć ładnie śpiewać. Można nauczyć się rytuału odpowiedniej społeczności. Przecież to nie jest takie proste, tak? Przychodzę o 11, pastor wstaje, zaprasza nas, śpiewamy kilka refrenów. Później modlimy się. Ja też się troszkę coś tam pomodlę. Później jest kazanko, tak? W międzyczasie jeszcze tam pomodlimy się o kogoś, bo ma urodziny. Rytuał! Można nauczyć się rytuału. Ale chcę wam powiedzieć, że żaden rytuał nie sprawi, że będziesz w niebie. Żaden rytuał, żadna przynależność, żeby to chociaż było, nie wiem, najlepszy kościół. Bo to, czy będziesz w niebie, czy nie, decyduje tylko i wyłącznie akt twojego nowonarodzenia. Albo się na nowo nawrócisz, albo się na nowo narodzisz, albo nigdy nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. I Jan Chrzciciel doskonale o tym wiedział. I on nie chciał mamić ludzi, oszukiwać ludzi. On miał tą świadomość, że on rozmawia z niektórymi ludźmi jeden raz tylko. A więc wybierał to, co było prawdziwe. I mówił o prawdzie. W innym miejscu jest napisane, że Bóg posłał swojego ducha. Wiecie, jakiego ducha jest, jaki ten duch jest nazwany? Duch prawdy. Bo w innym miejscu jest napisane, że prawda to jest to, co wyswobodzi ciebie i mnie. Nic innego. Nic innego. Po trzecie, Jan prowadził bardzo proste życie. Chcę wam powiedzieć, że nikt z nas by dzisiaj takiego życia nie chciał prowadzić, jakie prowadził Jan. Nikt z nas. Ja pierwszy byłbym, który by powiedział: Panie, nie chcę takiego życia. Ale myślę, że to nie o to chodzi, dlatego że Jan żył trochę w innych czasach, jak współczesne czasy. I troszeczkę inne były priorytety wtedy też. Ale chciałbym mimo wszystko, abyśmy mieli pewien kontrast, abyśmy też wiedzieli, jak Jan żył. A więc Ewangelia Mateusza, 3:4. A sam Jan miał, posłuchajcie, odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. I ktoś by mógł powiedzieć: do takiego człowieka to pewnie nikt nawet nie chciał podejść. Tak myślicie? To posłuchajcie, co mówi kolejny werset. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okoliczna Nadjordania. A wiecie dlaczego? Bo oni widzieli w Janie to, czego nie mogli zobaczyć w nikim innym. Oni widzieli Bożą moc, która wylewała się z Jana. Dlaczego ta Boża moc się wylewała z Jana? Bo Jan, jeszcze raz powtórzę, wiedział, do czego Bóg go powołał, to po pierwsze, a po drugie, Jan miał poukładane priorytety nieco inaczej, jak wszyscy inni. Dla Jana na pierwszym miejscu było to, co było jego powołaniem. Co dzisiaj jest na pierwszym miejscu w twoim i w moim życiu? Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjaciel. Warto sobie jest na to odpowiedzieć. Warto jest na to sobie odpowiedzieć, co dzisiaj jest priorytetem w twoim i w moim życiu. I chcę wam powiedzieć, że nie teoria tu mnie interesuje i ciebie nie powinna interesować teoria, ale praktyka. Ale praktyka. Wiele ludzi mówi, że na pierwszym miejscu jest Bóg. Ale kiedy patrzę na życie, to stwierdzam, że jest to nieprawdą. Nie uciekam tu od swojej osoby. Często muszę siebie też korygować. Nauczyliśmy się mówić, że Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Opanowaliśmy do perfekcji teorię mówienia, że Bóg jest na pierwszym miejscu i to, co Boże i Boże sprawy są na pierwszym miejscu w naszym życiu. Chcę wam powiedzieć, że bardzo często, być może w 90, nawet 9% jest to nieprawdą. Dlaczego? Dlatego, że gdyby tak było, to byśmy byli tak jak Jan. Nie chcę powiedzieć jak Jezus, bo może to by było za wiele, ale byśmy byli jak Jan. A chcę wam powiedzieć, że kiedy Jan wychodził i głosił, to cała Judea, cała Nadjordania, cała Jerozolima, tysiące ludzi szło, aby go słuchać. To, że my mówimy, że Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu, bardzo często jest sprzeczne z tym, co my robimy. I łatwo jest sprawdzić, moi mili, na ile to, co my czynimy, jest zgodne z tym, co my mówimy. A nieraz nam się wydaje, że ludzie wokół nas są tak mało inteligentni i nie widzą pewnych rzeczy. O, żebyście wiedzieli, jak inni widzą pewne rzeczy, których my nie widzimy. Żebyście byli przerażeni. Mówisz, że Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu, a nie masz czasu, żeby przyjść na nabożeństwo. Mówisz, że Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu, a nie masz czasu, żeby modlić się i czytać Boże Słowo. Mówisz, że Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu. Ale pastorze, ja teraz mam takie inne ważne zajęcia. Ale trzeba się spotkać z tym i z tamtym, i jeszcze tam pójść i tam zobaczyć, co się dzieje. Ale nie mam czasu. Jezus Chrystus, to co mówiłem w Świnoujściu i co u nas też powtarzałem, jest bardzo mocno zainteresowany twoim życiem materialno-cielesnym. Chcę dać ci wszystko, co będzie ci potrzebne, ale jest jeden warunek. Kiedy ty postawisz Jego i Jego służbę i Jego powołanie na pierwszym miejscu. Jan żył w bardzo prosty sposób. Na pierwszym miejscu u Jana było powołanie, praca, do czego Bóg go powołał. A dopiero na drugim miejscu wszystko inne. Jak jest u nas, drodzy bracia, drogie siostry? Po czwarte, Jan kochał ludzi. A wiecie dlaczego? Nie wyczytacie tego, że gdzieś jest napisane, że Jan kochał ludzi. Ale ja chcę wam powiedzieć, że Jan kochał ludzi, dlatego że mówił ludziom prawdę. Kiedy kocha się kogoś, to jemu się mówi prawdę. Kiedy się kogoś nie kocha, to się ściemnia jego, to się nabija w butelkę jego, to się mówi takie różne rzeczy, żeby tylko osiągnąć cel. Ale kiedy się kocha kogoś, to się mówi prawdę. Jan zawsze mówił prawdę. O tym już mówiliśmy, ale chciałbym jeszcze raz mocno to podkreślić. Jan mówił prawdę. Jaka to była prawda, drodzy bracia, drogie siostry? Przeczytam za chwilę fragment Bożego Słowa, ale żebyśmy mieli pogląd. Mnóstwo ludzi do Jana przychodziło. Oni się chcieli ochrzcić. Oni w pewnym momencie uważali, że poprzez to, że się ochrzczą, to ich grzechy będą wybaczone. To będą mogli nadal prowadzić swoje życie w taki sposób, jak do tej pory prowadzili. I Jan doskonale o tym wiedział. Mimo tego, że był takim prostym człowiekiem, on doskonale prześwietlił umysły ludzi, którzy do niego przychodzili. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. Przeczytajmy sobie. To jest bardzo ważne. To jest też ważne to, co my też robiliśmy tydzień temu i tak mocno to podkreślałem. I jeszcze raz przy tej okazji też chcę to podkreślić. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, drodzy bracia, drogie siostry, od 7 do 8 bodajże, 2 albo 3 wersety. 3 rozdział. Moment. Ewangelia Łukasza. 3 rozdział, 7-8. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Wydawałoby się, że należało się cieszyć, tak? Wydawało się, że właściwie... No my dzisiaj, jak ludzie się zgłaszają do chrztu, to się cieszymy, tak? Mówimy, o, jak fajnie, aleluja. Ale zobaczcie, co Jan Chrzciciel mówił. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby dać się ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przeszłym gniewem? Przyszłym gniewem, przepraszam. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca Abrahama. Powiem wam, że dzisiaj wielu wierzących ludzi ma z tym duży problem. Wielu wierzących ludzi dzisiaj ma z tym problem. Przyzwyczaili się, wmawiają sobie, że ich życie jest święte. Ale chcę wam powiedzieć, że tak jak w przypadku Jana, który doskonale znał myśli, chcę wam powiedzieć, że również i Duch Święty dzisiaj zna twoje myśli i widzi twoje życie. A więc jak chcesz sobie wmówić, że ty jesteś taki święty, a robisz rzeczy, które są niegodne świętego, to należy zadać sobie pytanie, czy jesteś naprawdę na nowo narodzonym? Bo za nowonarodzeniem, pamiętacie, co było podstawą nowonarodzenia? Odwrócenie się od swoich grzechów. Dużo ludzi dzisiaj żyje jako nowonarodzonych na zasadzie odwrócenie się. Chcę wam powiedzieć, że Bóg doskonale zna twoje życie. Może warto jest, może ci wstyd, możesz powiedzieć, jej, ja już tak długo jestem takim wierzącym. Powiem ci, że warto jest nawet po 50, 80 latach przyjść i powiedzieć, pastorze, ja bym chciał na nowo narodzić. Bo to, że ty mówisz, że jesteś nowonarodzony, pamiętaj, że za tym muszą iść czyny. A ludzie wkoło to widzą. A Duch Święty zna twoje myśli, zna twój język, zna twoje ręce, co robią. Wszystko zna. Jan kochał ludzi, dlatego im mówił prawdę. Wiecie, gdyby Jan nie kochał ludzi, gdyby w Janie nie było tak wielkiej miłości do ludzi, to on widząc te tłumy, które przychodziły, to on by klaskał w ręce i mówił, jak dobrze, o jak dobrze, chodźcie wszyscy, jak fajnie, jak dobrze. Nie. Jan doskonale wiedział, że Jezus Chrystus, który po nim szedł, nigdy nie patrzył na ilość, ale zawsze patrzył na jakość. To była ta różnica. To była ta różnica. Na ile kochasz dzisiaj innych ludzi? Na ile sam jesteś gotowy, aby odwrócić się od swoich grzechów? Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli chcemy być tacy jak Jan chociażby, to musimy tak mocno kochać innych ludzi, aby umieć w umiejętny sposób powiedzieć im prawdę. Prawda jest trudna, prawda jest boląca, ale jeżeli nie powiesz prawdy, to być może przygłaskasz kogoś i ten ktoś przez wiele lat będzie żył w swojej nieświadomości, że wszystko wokół niego jest dobre, tylko że całe życie jego będzie temu zaprzeczać. Po piąte, drodzy bracia, drogie siostry, Jan głosił o piekle i mówił, jacy ludzie tam pójdą. Temat tak niepopularny, to temat tak, powiem, nieciekawy. Od tego w ogóle ludzie uciekają. Mało tego. Naukowe dowody mówią, statystyki mówią, że 40 bodajże procent ludzi wierzących, to żeby było jasne, albo chrześcijan, bo nie chciałbym, żebyśmy tutaj mylili pojęcia, a więc chrześcijan, a więc ludzi religijnych, o tak może powiedzmy, nie wierzy w ogóle w piekło. On mówi, że on jest chrześcijaninem, ale on w piekło nie wierzy. Ja wam powiem, dla mnie to, ja po prostu czytam nieraz te statystyki i po prostu jestem pełen podziwu, bo to tak jakby w ogóle nie uznawać Pisma Świętego. Nie ma opcji bycia chrześcijaninem i nie wierzyć w piekło. Piekło istnieje tak samo realnie jak niebo. I o ile my powinniśmy mówić o niebie w 90%, to pamiętaj, że te 10% zawsze zostaje na to, aby ludziom powiedzieć, że jest jeszcze druga strona medalu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie uprzedzisz, jeżeli nie powiesz, to być może będziesz musiał wziąć odpowiedzialność na siebie. W księdze proroka Ezechiela jest napisane: jeżeli oszczerzesz kogoś, a ten ktoś cię posłucha, chwała ci za to. Jeżeli ten ktoś cię nie posłucha, to jest jego problem, ale ty jesteś usprawiedliwiony. A więc, czy jesteś gotowy komuś powiedzieć o piekle? Wiecie, temat jest bardzo drażliwy. Temat w ogóle jest nie do ruszania dzisiaj. Żaden popularny ewangelista dzisiaj woli nie mówić na temat piekła, bo traci momentalnie popularność. A chcę wam powiedzieć, że Jan Chrzciciel nie bał się tego. Dlaczego? Wracam do początku. Bo on doskonale wiedział, jakie jest jego powołanie. I on bez względu na to, co by się nie działo, on był i chciał iść ze swoim powołaniem. I to, co Jan Chrzciciel robił, to ta jego cecha, która była tak charakterystyczna. On mówił ludziom o piekle i mówił, jacy ludzie tam też pójdą. Nie bał się o tym w ogóle mówić. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, żebym nie był gołosłowny, żebyśmy mogli coś w domu poszukać na ten temat też. 3 rozdział, 10-12 werset. Mówi Jan do ludzi. Wyobraźmy sobie tą historię. Tłumy przyszły, tłumy stoją przed Janem. Wydawałoby się, że Jan tylko musi powiedzieć coś jeszcze bardziej fajnego, popularnego, to na drugi dzień jeszcze większe tłumy przyjdą. Tak najprawdopodobniej dzisiaj my byśmy zrobili. Ale posłuchajcie, co Jan do nich powiedział. A już i siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Chciałbym na moment się tutaj zatrzymać. Jeszcze raz przeczytajmy ten werset. Siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego. Pamiętacie, co mówiłem na początku? Do czego Bóg powołał każdego jednego człowieka? Abyśmy szli i wydawali owoc. Dokładnie jest napisane. Owoc, który będzie trwał. Wydajesz dobre owoce? Chcę ci powiedzieć, że to nie jest kwestia znalezienia się w piekle. To nie jest zależne od przynależności twojej. To nie zależy od tego, czy ty będziesz w tym kościele, czy w tamtym, czy ty będziesz taką tradycję spełniał, czy inną, czy ty będziesz taki rytuał spełniał, czy inny. Czy wydajesz dobry owoc? Boże Słowo, Jan mówi, że ci, którzy nie będą wydawać dobrego owocu, to drzewo zostanie ścięte i wrzucone w ogień. 12 werset. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jan głosił dobrą nowinę. Łukasz, 3 rozdział, 18 werset. Bo to nie jest tak, że Jan głosił tylko i wyłącznie mowę o piekle i że tylko i wyłącznie chodził i straszne rzeczy ludziom opowiadał, tak byśmy dzisiaj współczesnym językiem powiedzieli. Nie, absolutnie nie. 3 rozdział Ewangelii Łukasza, 18, moment, chwilka, tutaj moment, by się nie pogonił, Łukasz, moment, zaraz znajdę to, dajcie mi chwilkę, 3 rozdział Ewangelii Łukasza, 18 werset. Wiele też innych dał napomnień, i teraz posłuchajcie, i zwiastował ludowi dobrą nowinę. A więc Jan głosił dobrą nowinę. Mówił o miłości, bo kiedy mówimy dobra nowina, to jest nic innego jak życie wieczne, jak miłość Jezusa Chrystusa, jak przebaczenie, jak życie w pełni mocy Ducha Świętego. Ale Jan też był gotowy, aby mówić o piekle. I to jest bardzo charakterystyczna cecha Jana, której myślę, że dzisiaj brakuje wśród ludzi wierzących. Jesteśmy gotowi innym ludziom mówić tylko jedną stronę. Jesteśmy gotowi obiecywać im niesamowite rzeczy, nie mając w ogóle świadomości, że jeżeli nie dojdzie do nowonarodzenia, to nic z tych rzeczy się nie spełni. Mało tego, narażamy ich wiarę na śmierć. Nie chcę rozwijać tego tematu, ale jeszcze raz chciałbym powtórzyć. Jan nie bał się mówić o piekle i w bardzo wyraźny sposób o tym mówił. Dlaczego? Dlatego, że to było tak realne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest to tak realne. Bo każdy jeden, który nie nawróci się na nowo dzisiaj, nie narodzi się na nowo, pójdzie do piekła. Możemy wierzyć w różne rzeczy, które świat, Kościół stworzył przez wiele lat. Różne furtki. Możesz w to wierzyć. Ale chcę ci powiedzieć, co Boże Słowo mówi. Boże Słowo mówi o dwóch miejscach. Albo będziesz wieczerzał wiecznie z Panem, albo będziesz po prostu w piwnicy. W piekle! Drodzy bracia, drogie siostry, niepopularny temat. Ale chcę wam powiedzieć, że Jan Chrzciciel był gotowy o tym mówić. Szósty punkt, szósta cecha, która jest bardzo też ważna i istotna. Jan uniżył siebie, a co zrobił? Wywyższył Jezusa. I to jest coś, co dzisiaj bardzo często ludziom wierzącym brakuje. Brakuje pokory. Brakuje pokory. Oni jak już dojdą do jakiegoś etapu, do jakiegoś pułapu, to właściwie ciągle czują się lepszymi od innych. Rozmawiałem kiedyś z proboszczem i powiedział do mnie tak, mówi Daniel, mówi jedna rzecz, mówi, którą muszę ci powiedzieć. Mówi, wiesz dlaczego ludzie tak nieraz często boją się was? Mówi, to wcale nie chodzi o tą Bożą moc, która płynie. Mówi, tylko to chodzi o to, że wy ciągle uważacie się za lepszych od nas. Drodzy bracia, drogie siostry, wydaje się bardzo często nam, że my osiągamy jakiś pułap i aleluja. Ale to nie upoważnia nas do tego, abyś traktował się lepiej bądź wyżej od kogoś, który jeszcze tego pułapu nie osiągnął. A bardzo często tym, że zachowujesz się w taki sposób, że jesteś kimś lepszym, odpychasz kogoś, kto ma szansę stać się taki sam jak ty. A może jeszcze lepszy. Wiecie, to nie jest coś obcego dla nas dzisiaj. To nie było obcego coś w Bożym Słowie. Pamiętacie historię, kiedy Pan Jezus Chrystus przemawiał do kilku tysięcy ludzi. I po przemówieniu mówi do uczniów swoich, dajcie im teraz jeść. Pamiętacie, co uczniowie powiedzieli? Panie, tu jest 5 chlebów i 2 rybki. Czy oni nie wierzyli w to, że Bóg może uczynić cud? Być może nie wierzyli. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze jedno. Tam było jedno zagadnienie, o którym często się nie mówi. Dlaczego oni nie chcieli nakarmić tych ludzi? Dlatego, że bali się, że dla nich nie starczy. Jak często my boimy się, że czasami ktoś, jak się na nowo nawróci, to będzie lepszy od nas. Drodzy bracia, drogie siostry, Jan miał podstawy do tego, aby ciągle być na szczycie. Ale wiecie, co on powiedział? Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Widzicie, jak fajnie się czyta? Mateusz, Łukasz, Łukasz, Mateusz, od czasu do czasu Jan. O Marku nie będę mówić. Mateusz, 3 rozdział. Już kończę. 3 rozdział. 11 werset mówi tak. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Zobaczcie, co Jan mówi. On jest mocniejszy jak ja. Jan był w tym momencie w szczytowej formie. Za Janem chodzili ludzie, mało tego. Chcieli go uznać, że to on jest Mesjaszem. Mało tego. Chrystus nie miał wtedy jeszcze żadnych, że tak powiem, zwolenników. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Trzeci rozdział, 30 werset. Mówi Jan tak. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 30 werset. To było motto Jana. Wiecie co? Wracam znowu do punktu pierwszego. Jan doskonale znał swoje powołanie i chciał za tym powołaniem iść. Jego powołaniem było iść, zwiastować Ewangelię przed Jezusem Chrystusem, a kiedy się pojawia Jezus Chrystus, on miał ustąpić jemu miejsca. Wiecie, dzisiaj jest problem tej natury, że my bardzo często chcemy dobrze zacząć, ale źle kończymy, bo chcemy wszystko zrobić później do końca sami. Chcemy mówić ludziom o Bogu, a później chcemy nawracać tych ludzi, a później chcemy osądzać tych ludzi, a później chcemy mówić, jak oni żyć powinni. Chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogi siostry, dobrze jest, kiedy człowiek zna swoje powołanie. Jan doskonale znał swoje powołanie i był gotowy na to, aby się uniżyć. Czy jesteś gotowy na to, aby się uniżyć? Mimo tego, że masz tą świadomość, kim jesteś. Czy jesteś gotowy, aby wykazać się tak wielką pokorą, mimo tego, że wiesz, że jesteś dzieckiem na nowo narodzonym? Mimo tego, że wiesz, że znasz Boże Słowo, być może lepiej jak wszyscy inni. Być może masz tą świadomość, że znacznie więcej modlisz się jak inni. Czy gotowy jesteś wykazać się taką pokorą, aby nie dać innym ludziom odczuć to? Drodzy bracia, drogie siostry, to jest ważne. W Ewangelii czytamy również, tam jest napisane o ludziach, którzy chcieli pokazać swoją pobożność innym. Stali na rogach ulic, wielomówni się modlili się, głośno się modlili. Pamiętacie, co Boże Słowo mówi na ich temat? Oni już zostali osądzeni. Pokora. Drodzy bracia, drogie siostry, aby móc uniżyć się, musisz mieć ducha pokory w sobie. Jeżeli nie masz pokory, to chcę ci powiedzieć, że całe to nasze chrześcijaństwo po prostu nie ma najmniejszego celu. Musisz być pokorny. Musisz być pokorny. I 7, ostatnia rzecz, którą chciałbym podkreślić tutaj. Jan nie używał ogólników. Jan zawsze mówił o konkretnych sprawach. I za to tak bardzo Jezus Chrystus go też cenił. On nie używał rzeczy, które mówiły, no musicie się poprawić, ale on mówił w bardzo prosty i dosadny sposób. To dzisiaj świat lubi używać ogólników. Może, chyba, zobaczymy. Ja złączę jakiegoś polityka i powiem, słucham go 40 minut i właściwie później mówię, o czym on mówi? Dlaczego tak jest? Bo nie było konkretów. Jan zawsze używał konkrety. On nie mówił ogólnie. Ostatni fragment z Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, znowu. To już ostatni fragment. Widzicie, jak fajnie jest, jak można otwierać Boże Słowo i wszystko tam można znaleźć. 3 rozdział, od 10 wersetu. I pytały go, i chciałbym zwrócić naszą uwagę na słowo, które tam pada. I pytały go, wiecie, co jest napisane? 3 rozdział. Przepraszam, 3 rozdział, Ewangelia Łukasza, 10 werset. I pytały go tłumy. Nie pytała go jedna osoba. Nie pytały go dwie osoby. Nie pytały go 10. Jest napisane, że pytały go tłumy. Co mamy czynić? I teraz ten Jan sobie myśli tak. Muszę im tak delikatnie powiedzieć, żeby się nie obrazili, bo jak się obrażą, to stąd pójdą. I ich stracę. Nie. Jan nie myślał współczesnymi kategoriami. Ale Jan w bardzo konkretny sposób przemawiał. Ci, którzy przychodzili do Jana, on doskonale ich znał. I mówi tak. Oni zadają mu pytanie. Cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im. Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który ma, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? Zwróćcie uwagę, nazywali go nauczycielem nawet. Nazywali Jana nauczycielem, to tak a propos poprzedniego punktu. On był już nauczycielem. I w tym momencie powiedział, Jezus musi wzrastać, a ja muszę być coraz mniejszy. O, nie wiem, czy dzisiaj któryś ewangelista, pastor, kaznodzieja, już będąc w takim, na takim pułapie jest gotowy powiedzieć, a teraz Jezus musi wzrastać, a ja muszę maleć. Co mamy zrobić, nauczycielu? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie, nie pobierajcie więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Zobaczcie, Jan w bardzo konkretny sposób mówił to, co wiedział, to, co Duch Święty mu poddawał, to w jaki sposób czuł w swoim sercu. On wiedział, że tam są problemy i on w bardzo bezpośredni sposób o tych problemach mówił. I ci ludzie przychodzili, chcieli słuchać. Nie obrażali się. Tam nie jest napisane, że wow, żołnierze jak to usłyszeli, to się obrazili i poszli. Celnicy jak to usłyszeli, to się obrazili i poszli. Nie, bo człowiek, który chce zmiany, człowiek, który jest gotowy, aby zmienić się, człowiek, który jest otwarty na to, co mówiłem na początku dzisiaj swojego słowa, a więc otwarty na zmiany, chcę wam powiedzieć, że on chce słuchać tego, co jest złego w jego życiu, aby poprawić, aby skorygować. Na ile my, drodzy bracia, drogie siostry, jesteśmy gotowi słuchać tego, co powinniśmy zmienić w swoim życiu. Tyle chciałem zostawić nam na temat Jana. Taka postać niewinna, taka wydawałoby się, to ten Jan Chrzciciel taki, to. Był tam, zanurzył, wynurzył i sami widzieliśmy tydzień temu, jaka szybka akcja. Jezus Chrystus powiedział o Janie Chrzcicielu. Nie ma większego. Nie ma większego od niego. Nie ma. Tak bardzo ocenił sobie postawę Jana. I myślę, że jeżeli my w swoim życiu, jeżeli ja w swoim życiu będę szukał tych cech, które były charakterystyczne dla życia Jana, to chcę wam powiedzieć, że będziemy oglądać, ja będę oglądać w swoim życiu, a wy w swoim życiu dużo większe Boże błogosławieństwo. I będziemy też pewni, dokąd idziemy, drodzy bracia, drogi siostry. Dużo mówię ostatnio na temat nowonarodzenia, ale chcę wam powiedzieć, że niesamowicie przeżywam ten temat. Co tworzy Boże Słowo, to Bóg mi kładzie po prostu miejsca, które mówi, że będzie wybierał z ludzi wierzących. Tych, którzy się tak nazywają. Tam nie jest mowa, my tu wierzący w tym kościółku, a ci niewierzący tam w tym dużym kościółku. To tak w ogóle nie funkcjonuje. My musimy zmienić tok myślenia, drodzy bracia, drogie siostry. Bo może się okazać, że niechcący będziemy bardzo zaskoczeni. Jak ci, którzy przyszli do Jezusa i mówią, Panie, wpuść nas. No przecież to ja, pamiętasz? Ja wtedy tam na językach śpiewałem, na nabożeństwie. Pamiętasz? Przecież to ja, taki prorok, tam komuś przepowiedziałem coś. No to ja włożyłem ręce i on został uzdrowiony. To ja, Jezu, no co ty, nie pamiętasz? A Boże Słowo mówi, a ja nie znam Ciebie. Drodzy bracia, drogie siostry, ważne jest, żebyśmy byli świadomi swojej wiary, bo wtedy ta moc, te języki, te proroctwa, te uzdrowienia będą się w naszym życiu działy i będziemy widzieć wielkie błogosławieństwo za tym. Ale to nie jest efekt końcowy. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.